Kwiat Jabłoni zaśpiewał w popołudniu wnet. Oczywiście mam nadzieję, że kiedyś także kluby, restauracje się otworzą, ale zwłaszcza dyskoteki. Chociaż ja miałem w Warszawie taką ulubiony lokal, który mi się zamknął i czułem podobną frustrację, jak śpiewająca te słowa wokalistka Kwiatu Jabłoni, że już na ladzie jest gruby kurz. Jak gruba warstwa kurzu i czy w ogóle kurz się pojawił na rynku finansowym, w bankach centralnych także, to wie Jerzy Bielewicz, który jest przy telefonie, finansista związany z Gazetą Bankową. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to jest kurz na ladach bankowych, przestał się kręcić system finansowy, czy jak na razie przetrzymuje pandemię?
Nawiązuje pan do polityki w Austrii?
Oj nie, nawiązuje do polityki globalnej i do polityki w polskiego banku centralnego, amerykańskiego banku centralnego i w ogóle do banków jako takich.
No bardzo, bardzo dużo kurzu jest już, idziemy tym tropem, na rynkach finansowych. Poniedziałek już przyniósł taką zapowiedź tego, co się będzie działo w tym tygodniu, mianowicie firma, która zajmuje się handlem ropą w Singapurze, praktycznie zbankrutowała w poniedziałek. Miała bardzo dobrą sytuację finansową jeszcze w końcu roku i przedstawiała sprawozdania finansowe, w których jedną z pozycji były zasoby ropy naftowej. To, co już kupiła, to, co miała w swoich tankowcach czy w swoich magazynach. Jednak w poniedziałek okazało się, że handlując tą ropą, sprzedawali już zastawioną w bankach ropę, tak żeby mieć pieniądze na kolejny handel. Tak to się skończyło, że banki, które finansowały tych traderów, straciły około 800 milionów dolarów, a firma upadła. We wtorek z kolei, czyli dzisiaj, czy w nocy z poniedziałku na wtorek, kontrakty 3-miesięczne z dostawą w maju, ich wartość zeszła do minus 40 dolarów. Czyli dopłacano chętnemu do zakupu baryłki ropy, dopłacano 40 dolarów, żeby tą ropę tylko kupił. I to jest skala tego, co się dzieje na rynkach. Ropa jest niechciana, ropy wszędzie dużo, wszelkie tankowce czy magazyny są przepełnione. W związku z tym ci, co handlowali ropą, są gotowi nawet dopłacać do tego, żeby ktoś od nich odkupił kontrakt z dostawą w maju. Przez cały dzisiaj dzień spada cena kontraktów, w czerwcu również. W tej chwili ona już jest na bardzo niskim poziomie 12 dolarów. Spada Brent w Londynie, ten europejski standard ropy. Spadł 20% dzisiaj, w tej chwili jest około 20 dolarów za baryłkę. Oczywiście spada też rosyjski Ural, spada saudyjska ropa, cena saudyjskiej ropy. A jeszcze, żeby do tego dodać smaczku, to Saudyjczycy na przykład handlują ropę, dając duże dyskonta, nawet sięgające 10 dolarów za baryłkę. Więc nawet to, co widzimy, kontrakty na saudyjską ropę czy na ropę Brent, w rzeczywistości są obarczone jeszcze dyskontami, nawet sięgającymi do 10 dolarów.
My dzisiaj po południu jeszcze rynkiem ropy się będziemy zajmować i w tym wymiarze europejskim i pewnie także w wymiarze globalnym, bo to jest bardzo ciekawy przypadek, że ceny ujemne w zasadzie co do ropy chyba nigdy się nie zdarzyły w historii.
Nigdy się nie zdarzyły, panie redaktorze, ale ja chciałem przypomnieć, że w pana audycji przewidziałem, że będą ceny ujemne. Aczkolwiek powątpiewałem, czy dotrą do stacji benzynowej, czy my jako klienci też w którymś momencie możemy być proszeni, żeby zachęcani do wzięcia benzyny ze stacji.
Chyba aż tak daleko to nie pójdzie. Jak na razie mamy chwilową, no po prostu się wypełniły magazyny w Stanach, ale o tym Państwu opowiem. Ja miałem wątpliwość, bo
O
zdarzały się w
skali
Unii Europejskiej
absurdu.
ujemne ceny energii się zdarzały w dobie podatkowego dopingowania elektrowni wiatrowych w Niemczech. Wtedy były takie momenty, kiedy chciano płacić odbiorcom za to, żeby tą energię elektryczną skonsumowali, ale to zdaje się jedyny taki przykład cen ujemnych w energetyce, który ja jestem w stanie na szybko sobie przypomnieć. Panie redaktorze, chciałem przejść do innego.
To jest o wiele głębsza sytuacja i to nie jest kwestia spadku cen z powodów technicznych, jest to po prostu nadmiar ropy na świecie i brak możliwości składowania. W związku z tym to będzie trwało. To będzie trwało, to nie jest chwilowe, to nie jest techniczne, tak jak w przypadku ujemnej ceny energii elektrycznej w Niemczech.
To do tego jeszcze będziemy nie raz, nie dwa przechodzić. Rząd dzisiaj się chwalił wynikami tarczy antykryzysowej. Pierwszy miliard trafił do przedsiębiorstw z tej rządowej pierwszej propozycji. To jest i w ramach umorzeń składek ZUS-owskich, ale także w ramach dopłat do pensji przy zastosowaniu mniejszego wymiaru pracy albo przy zastosowaniu mechanizmu postojowego. Jak ta Polska odpowiedź na kryzys w czasach pandemii się sprawdza pana redaktora zdaniem?
No, polska odpowiedź na kryzys została już uznana przez na przykład agencje ratingowe, również przez wielu innych analityków dużych instytucji finansowych. I oni tam mówią wprost, to nie my o sobie, tylko oni o nas, że ta odpowiedź jest bardzo, bardzo dobra, bardzo ambitna. I dzięki właśnie takiej odpowiedzi, na przykład żadna z trzech agencji ratingowych, mimo kryzysu związanego z epidemią COVID-19, nie obniżyła nam ratingów i nie obniżyła też perspektywy, która dla Polski jest stabilna. Żeby pokazać skalę, no to efekt w Niemczech tej kryzysu związanego z epidemią będzie przynajmniej dwukrotnie większy według tych agencji czy tych instytucji finansowych.
To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest system finansów publicznych. Na ile polski rząd powinien iść w nieograniczony deficyt? Później 16 gościem poranka, popołudnia wnet był profesor Władysław Teofil Bartoszewski, który mówił: niech rząd się zadłuża. Teraz jest czas, aby budżet państwa wziął na siebie ciężar i jak najwięcej się zadłużył. Tak jest, my się możemy zadłużyć w zasadzie bez limitów i bez kontroli?
No, absolutnie nie. Stanowczo ten pieniądz powinien być wykorzystywany w sposób racjonalny, ale tej racjonalności w tarczach kryzysowych czy finansowych nie brakuje w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Stanach Zjednoczonych taką informację wczoraj powziąłem, że Fed zrobił outsourcing swojego tradingu. Ta firma outsourcingowa to jest największy fundusz BlackRock. Agencja Bloomberg spekuluje, że BlackRock ma wolną rękę, żeby na przykład skupować udziały we własnym funduszu, czy inne instrumenty finansowe, którymi handluje. To wydaje mi się tak trochę sprzeczność interesów i nieracjonalne być może zachowanie, może wynikające z sytuacji w tej. To jest firma, fundusze inwestycyjne na ogólną sumę 7 bilionów dolarów. Czyli żeby jeszcze oddać lepiej, wartość akcji na globalnych rynkach to jest około 60 bilionów dolarów. Czyli to jest firma, tak w uproszczeniu mówiąc, która posiada 10% rynku akcji. Oczywiście oni też mają fundusze dłużne, no ale tak, żeby oddać wielkość, jest to jedna z tych firm zbyt duża, żeby upaść. Może tak, o.
A kwestia.
Ropy naftowej, proszę zwrócić uwagę, że te ujemne ceny to jest właśnie takie firmy tradingowe czy inwestycyjne uciekają z tych inwestycji, więc one są gotowe dopłacać, ponoszą straty. To się przełoży na też brak płynności, też upadłości. Więc to, co się dzieje w ciągu 2 dni tego tygodnia, to jest zapowiedź. Na przykład to, co się dzieje na rynku ropy, ma przełożenie na rynek obligacji. Bardzo dużo się dzieje i jest to bardzo niepokojące w
A
tej
ja chciałem
chwili.
dopytać, żebyśmy
Bym
wypłynęli trochę
powiedział, że.
szerzej, panie redaktorze, na wody finansowe, bo notowania ropy to notowania ropy, rynek jak rynek, przebolejemy albo nie przebolejemy, ale ropa to była podstawa do wielu instrumentów pochodnych, do wielu tych zakładów wybierających w przyszłość, do wielu instrumentów finansowych, które potrafiły lewarować miliardy dolarów w dziesiątki tryliardów dolarów albo jeszcze więcej. Jak ten rynek, już całkowicie oderwany od realnej gospodarki, radzi sobie w czasach kryzysu pandemii?
No, częścią tego rynku są właśnie futures na ropę, czyli kontrakty futures po polsku, jak to będzie. Futures to
Przyszłościowe.
chyba w polsku. Słucham?
Proszę kontynuować.
Takie kontrakty są na wszelkie surowce. Dzisiaj na przykład pod wpływem tego, co się dzieje na rynku, spadają ceny miedzi, kontraktów 3-miesięcznych na miedź. To, co pan widzi oczywiście spada też rosyjski Ural, spada saudyjska ropa, cena saudyjskiej ropy. A jeszcze, żeby do tego dodać smaczku, to Saudyjczycy na przykład handlują ropę, dając duże dyskonta, nawet sięgające 10 dolarów za baryłkę. Więc nawet to, co widzimy, kontrakty na saudyjską ropę czy na ropę Brent, w rzeczywistości są obarczone jeszcze dyskontami, nawet sięgającymi do 10 dolarów.
My dzisiaj po południu jeszcze rynkiem ropy się będziemy zajmować i w tym wymiarze europejskim i pewnie także w wymiarze globalnym, bo to jest bardzo ciekawy przypadek, że ceny ujemne w zasadzie co do ropy chyba nigdy się nie zdarzyły w historii.
Nigdy się
Zdarzały
nie
się.
zdarzyły, panie redaktorze, ale ja chciałem przypomnieć, że ja w pana audycji przewidziałem, że będą ceny ujemne, aczkolwiek powątpiewałem, czy dotrą do stacji benzynowej, czy my jako klienci też w którymś momencie możemy być proszeni, żeby zachęcani do wzięcia benzyny ze stacji.
Chyba aż tak daleko to nie pójdzie. Jak na razie mamy chwilową, no po prostu się wypełniły magazyny w Stanach, ale o tym Państwu opowiem. Ja miałem wątpliwość, bo
O
zdarzały się w
skali
Unii Europejskiej
absurdu.
ujemne ceny energii się zdarzały w dobie podatkowego dopingowania elektrowni wiatrowych w Niemczech. Wtedy były takie momenty, kiedy chciano płacić odbiorcom za to, żeby tą energię elektryczną skonsumowali, ale to zdaje się jedyny taki przykład cen ujemnych w energetyce, który ja jestem w stanie na szybko sobie przypomnieć. Panie redaktorze, chciałem przejść do innego.
To jest o wiele głębsza sytuacja i to nie jest kwestia spadku cen z powodów technicznych. Jest to po prostu nadmiar ropy na świecie i brak możliwości jej składowania. W związku z tym to będzie trwało. To będzie trwało, to nie jest chwilowe, to nie jest techniczne, tak jak w przypadku ujemnej ceny energii elektrycznej w Niemczech.
To do tego jeszcze będziemy nie raz, nie dwa przechodzić. Rząd dzisiaj się chwalił wynikami tarczy antykryzysowej. Pierwszy miliard trafił do przedsiębiorstw z tej rządowej pierwszej propozycji. To jest i w ramach umorzeń składek ZUS-owskich, ale także w ramach dopłat do pensji przy zastosowaniu mniejszego wymiaru pracy albo przy zastosowaniu mechanizmu postojowego. Jak ta polska odpowiedź na kryzys w czasach pandemii się sprawdza pana redaktora zdaniem?
No, polska odpowiedź na kryzys została już uznana przez na przykład agencje ratingowe, również przez wielu innych analityków dużych instytucji finansowych. I oni tam mówią wprost, to nie my o sobie, tylko oni o nas, że ta odpowiedź jest bardzo, bardzo dobra, bardzo ambitna. I dzięki właśnie takiej odpowiedzi, na przykład żadna z trzech agencji ratingowych, mimo kryzysu związanego z epidemią COVID-19, nie obniżyła nam ratingów i nie obniżyła też perspektywy, która dla Polski jest stabilna. Żeby pokazać skalę, no to efekt w Niemczech tej kryzysu związanego z epidemią będzie przynajmniej dwukrotnie większy według tych agencji czy tych instytucji finansowych.
To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest system finansów publicznych. Na ile polski rząd powinien iść w nieograniczony deficyt. Później 16 gościem poranka popołudnia wnet był profesor Władysław Teofil Bartoszewski, który mówił, niech rząd się zadłuża. Teraz jest czas, aby budżet państwa wziął na siebie ciężar i jak najwięcej się zadłużył. Tak jest? My się możemy zadłużyć w zasadzie bez limitów i bez kontroli?
No absolutnie nie. Stanowczo ten pieniądz powinien być wykorzystywany w sposób racjonalny, ale tej racjonalności w tarczach kryzysowych czy finansowych nie brakuje w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Stanach Zjednoczonych taką informację wczoraj powziąłem, że Fed zrobił outsourcing swojego tradingu. Ta firma outsourcingowa to jest największy fundusz BlackRock. Agencja Bloomberg spekuluje, że BlackRock ma wolną rękę, żeby na przykład skupować udziały we własnym funduszu czy inne instrumenty finansowe, którymi handluje. To wydaje mi się tak trochę sprzeczność interesów i nieracjonalne być może zachowanie, może wynikające z sytuacji w tej. To jest firma, fundusze inwestycyjne na ogólną sumę 7 bilionów dolarów. Czyli żeby jeszcze oddać lepiej, wartość akcji na globalnych rynkach to jest około 60 bilionów dolarów. Czyli to jest firma, tak w uproszczeniu mówiąc, która posiada 10% rynku akcji. Oczywiście oni też mają fundusze dłużne. No ale tak, żeby oddać wielkość, jest to jedna z tych firm zbyt duża, żeby upaść. Może tak, o.
A kwestia
ropy naftowej, proszę zwrócić uwagę, że te ujemne ceny to jest właśnie takie firmy tradingowe czy inwestycyjne uciekają z tych inwestycji, więc one są gotowe dopłacać, ponoszą straty. To się przełoży na też brak płynności, też upadłości. Więc to, co się dzieje w ciągu dwóch dni tego tygodnia, to jest zapowiedź, na przykład to, co się dzieje na rynku ropy, ma przełożenie na rynek obligacji. Więc Bardzo dużo się dzieje i jest to bardzo niepokojące w
A
tej
ja chciałem
chwili.
dopytać, żebyśmy
Bym
wypłynęli trochę
powiedział, że.
szerzej, panie redaktorze, na wody finansowe, bo notowania ropy to notowania ropy, rynek jak rynek, przebolejemy albo nie przebolejemy, ale ropa to była podstawa do wielu instrumentów pochodnych. Do wielu tych zakładów wybierających w przyszłość, do wielu instrumentów finansowych, które potrafiły lewarować miliardy dolarów w dziesiątki tryliardów dolarów albo jeszcze więcej. Jak ten rynek, już całkowicie oderwany od realnej gospodarki, radzi sobie w czasach kryzysu pandemii?
No, częścią tego rynku są właśnie futures na ropę, czyli kontrakty. Futures po polsku, jak to będzie? Futures to chyba w polsku. Słucham?
Proszę kontynuować.
Takie kontrakty są na wszelkie surowce. Dzisiaj na przykład pod wpływem tego, co się dzieje na rynku, spadają ceny miedzi, kontraktów 3-miesięcznych na miedź. To, co pan widzi na te cyferki, które przelatują w agencjach informacyjnych, to są kontrakty 3-miesięczne przeważnie. Więc podobna sytuacja może być na rynku miedzi, innych metali, czy na rynku żywności. Mi się wydaje, że takim newralgicznym punktem, który rzeczywiście może spowodować perturbacje społeczne i polityczne, to jest rynek żywności właśnie.
Rynek żywności, który w tym koszyku surowców, tak to się szereguje na amerykańskich giełdach, jako jedyny rośnie, bo jako jedyna rośnie wieprzowina o prawie 8%, przynajmniej tak było dzisiaj o poranku naszego polskiego czasu. Podobnie
no, na skali roku w
soja
Chinach.
I sok pomarańczowy to są te surowce, które rosną, a takie surowce tradycyjne jak ropa, gaz, węgiel, miedź tanieją.
Różnie w różnych miejscach lepiej się patrzeć na to, co się dzieje lokalnie. Na przykład cena wieprzowiny w Chinach podskoczyła w ciągu roku o 120% jak dotąd. Więc to jest skala zmian cen na lokalnych rynkach. Soja również. Soja jest w Chinach potrzebna do hodowli kur, drobiu. Więc w Chinach na przykład panuje w tej chwili znowu afrykański pomór świń, który właśnie epidemia, podobna epidemia, która w tej chwili wybuchła. Więc ceny żywności w mojej ocenie będą szły w górę w ciągu najbliższych miesięcy. No jest jeszcze jeden aspekt, że ponieważ gospodarka jest zamrożona, to też słońce bardzo silnie operuje i możemy mieć do czynienia z suszą.
O, nawet już mamy, przynajmniej w Polsce, i już wszyscy przewidują, że ceny naszych rodzimych produktów żywnościowych kolejny rok z rzędu będą dynamicznie rosnąć.
No ja mówiłem przed tygodniem, przed 2 tygodniami na temat właśnie ryzyka suszy i cen żywności. Moje rekomendacje były takie, że należałoby przewidzieć, jaką chcemy mieć strukturę produkcji w rolnictwie, bo to ten rynek może okazać się rynkiem, na którym będzie duży popyt przy niskiej podaży. Więc tutaj dbałość o rolnictwo w tej chwili, na przykład o retencję wody, o zasoby wodne, o przygotowanie się do ewentualnej suszy, byłoby bardzo, bardzo mądrym krokiem we właściwym kierunku, a także może narzędzia finansowe, które by zapewniały no, taką strukturę produkcji, jakiej byśmy się spodziewali, na przykład w sezonie suszy. Tak, żeby, mówiąc tak oględnie, nie zabrakło nam pyrów na jesień i w zimie.
No i to jest kolejna perspektywa kolejnego kryzysu, czyli kryzysu związanego z suszą i my tą suszą będziemy się na antenie Radia Wnet nieraz zajmować. To jest kolejny rok, kiedy była sucha zima, a po suchej zimie przyszło bezdeszczowa wiosna i to wszystko się odbija na polskich polach, na tym, że stany rzek są zastraszająco niskie i tak dalej, to na koniec naszej rozmowy przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa. Panie redaktorze, bym się skupił na remedium na to wszystko, a wiele osób mówi praca, po prostu praca, szybki powrót do pracy, szybki powrót do gospodarki.
No ja tylko tak, ja tak, panie redaktorze, ja tak mówię i staram się mówić jak najgłośniej, dlatego że jesteśmy świadkami w tym tygodniu, zwłaszcza w tym tygodniu, biorąc pod uwagę, co się dzieje na rynkach surowcowych, takiego zamierania gospodarki. To bardzo daleko posunięte stwierdzenie. Gospodarka po prostu zapadła na ten COVID-19. Jeśli my nie zaczniemy jej pobudzać do życia, nie wrócimy do pracy, to mogą być tego bardzo, bardzo opłakane rezultaty. Po prostu teraz trzeba szybko, jest wiosna, lato idzie, my nabieramy odporności, COVID nie lubi promieniowania słonecznego, więc to jest czas, żeby wrócić do pracy i przygotować się dobrze na jesień, na powrót tej epidemii, który bardzo, bardzo prawdopodobne, że ze zdwojoną siłą wróci. Przygotować do tego służbę zdrowia, czyli duże inwestycje w służbę zdrowia. Przygotować państwo i tu wiemy, że coś, co nie zawodzi, to elektroniczne państwo. Być może też usprawnić sposób przekazywania dotacji czy pieniędzy do firm, czy obywateli, może cyfrowy pieniądz, na pewno telemedycyna, teleedukacja. Ja myślę, że przez najbliższe 3 lata siłą rzeczy przejdziemy taką olbrzymią ewolucję technologiczną z pracą na odległość, z wykorzystywaniem wysokich technologii. To zresztą to nam mówi też giełda. Proszę sobie wyobrazić, że w tym chaosie, który zapanował w tym tygodniu jednak, są sektory, które zyskują, chociażby handel w internecie. Taka firma jak Amazon, ona nie zwalnia, ona zatrudnia tysiące pracowników w tej chwili. Streaming programów, to co może pan oglądać na zamówienie, też bardzo gwałtownie rośnie. Rosną te wszystkie firmy, które specjalizują się w telemedycynie, teleedukacji. Więc to jest jakby kierunek w tej chwili. Wydaje mi się, żeby tą gospodarkę ruszyć, to już w tej chwili należy w te nowe technologie inwestować, bo to nam da więcej bezpieczeństwa na jesień.
Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa. Chociaż ja mam takie przeczucie, że jeżeli fabryki nie ruszą, to i telemedycyna, i seriale na różnych platformach z filmami i serialami właśnie.
Ale panie redaktorze, fabryki nigdy nie stanęły w Polsce. My jesteśmy w lepszej sytuacji niż Włochy czy Hiszpania, gdzie tam rzeczywiście stanęły fabryki. W Polsce nigdy nie zabroniono produkcji. Oczywiście są sektory, które musiały zwolnić, na przykład jak sektor meblowy, ale no, są dane za marzec. Spadek produkcji przemysłowej w Polsce to jest 2% tylko. Więc nie jest tak źle w Polsce jak gdzie indziej. W Polsce jest póki co dobrze, a to dzięki temu, że nie dosięgła nas ta epidemia tak jak inne kraje w Europie Zachodniej.
Powiedział Jerzy Bielewicz, dziękuję bardzo, a my teraz przenosimy się do studia w gmachu Pasty, skąd będą bardzo mocno spóźnione wiadomości.